Dom wydawniczy Rebis przedstawia Hanna Cygler. Tylko kochanka. Czyta Bartosz Głogowski. Krystynie V. z podziękowaniami za inspirację. Rozdział pierwszy. Zamykał już ostatnią aktówkę, kiedy otworzyły się drzwi. Bez pukania. Najmocniej przepraszam, odezwał się lekko łysiejący blondyn, ale zaczerwienił się. Pewnie myślał, że Jakub zdążył już się wynieść, a pokój, na który tak długo czekał, stał się przedsionkiem jego własnego zawodowego raju. Cześć, Mike. Trochę mi to zajęło, ale wkrótce się zbieram. Nie, nie o to chodzi, powiedział Mike już pewnym siebie tonem. Paul cię szuka. Jakub spojrzał na zegarek. Minęła 13? Po raz pierwszy od dawna pogubił się w czasie, ale przecież to tyle lat. Cóż więc znaczy jedna godzina? Tak, tak, pamiętam. Już idę. Nie musisz tego dzisiaj zabierać. Mike stał przy jego biurku, mimo wszystko zakłopotany, choć ciekawskim wzrokiem wwiercał się w bogatą zawartość stojących dookoła kartonów. Nie mógł w żaden sposób dojrzeć tego najważniejszego, bo te sprawy znajdowały się między innymi w MacBooku, właśnie zabieranym z biurka przez Jakuba. Ale chyba będziesz nas odwiedzał. Mike próbował być miły, mimo wszystko. Jeszcze się zobaczymy i to nie raz. Rzucił na pożegnanie Jakub z lekko drwiącym uśmieszkiem. Podejrzewał, że Mike wychodzi ze swojej grubej skóry, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat jego zniknięcia z firmy. Nie zamierzał niczego ułatwiać. Kiedy sobie wyobraził, że człowiek, którego nie darzy ani zaufaniem, ani sympatią, będzie wycierał dupskiem ten wygodny, skórzany fotel, że na co dzień mają mu towarzyszyć obrazy Fangora kupione przez niego dla firmy, że stanie przed oknem i będzie się gapił tymi lekko wyłupiastymi oczami na park. I gdy o tym wszystkim pomyślał, to trafiał go zwyczajny szlak. Jeśli od paru tygodni żałował swojej decyzji, to teraz żal zmieniał się w bulgoczącą wściekłość. Musiał ją poskromić. Ostatnie wrażenie jest równie ważne jak pierwsze. Poprawny do końca. Wiedziałem, że zajmie ci to wieki. W drzwiach pojawił się Paul Hines. Wymownie popukał palcem w zegarek. Swój ulubiony Patek Philip. Chyba zrobiłem się sentymentalny. Mruknął Jakub i wrzucił do kartonu ostatnią aktówkę. Po co tyle folii bąbelkowej? Kolejny ciekawski nos w cudzych sprawach. Do wynoszenia zwłok prawników, odpowiedział bez wahania Jakub. No nie wiem, co my bez ciebie zrobimy. W głosie Paula słychać było nutę czułości. Tylko nie zabierz nam całej firmy. Ciesz się, że nie ty płacisz za zamówienie dodatkowego kontenera na śmieci. Coś w tym było. Właściciel kilku pokaźnych londyńskich nieruchomości i francuskiego chateau lubił oszczędzać na drobiazgach. Jakub sięgnął po jeden z kartonów. Poczekasz jeszcze parę minut? Zostaw to. Chłopcy z administracji załatwią to w trymiga. Idźmy już. Nie byłem na lunchu i konam z głodu. Będziesz jadł? Jakub się zaśmiał. A nie topił po mnie smutki w skoczu? Czyli knajpa ta sama co zawsze. Masz jakieś wątpliwości? Od początku było jasne, że wylądują w The Ship Tavern, jednym z najstarszych pubów w Holborn. Paul był jego najwierniejszym fanem. Te XVI-wieczne wnętrza, wypełnione mahoniowymi meblami, starymi obrazami, księgami i innymi świadectwami dawnych czasów, były jego prawdziwym domem. Tu umawiał się z klientami, jak również z kolegami z pracy. Hines uwielbiał atmosferę tego miejsca, jednoznacznie nawiązującą do książek jego ulubionego pisarza, Charlesa Dickensa. Przecież właśnie w ich prawniczej okolicy, w Lincoln's Fields Inn, rozgrywała się jedna z dramatycznych scen Samotni. Jakub zawsze uważał, że bezgraniczna miłość Paula do starej Anglii musi mieć psychologiczne uzasadnienie. Z pewnością wiele jej nie zaznał w dzieciństwie. Wychował się w portowej dzielnicy Liverpoolu i wszystko wskazywało na to, że tam zostanie na zawsze. W towarzystwie swoich kumpli z ulicy, których aspiracje nie sięgały nawet zwykłego ogólniaka. Tymczasem Hines dostał się do liceum i to w dodatku do prywatnej szkoły z internatem. Miał tę niezwykłą inteligencję i talent do zjednywania sobie ludzi, które otwierały mu wszystkie drzwi. I upór, i to jaki. Obecnie nawet jego akcent w żaden sposób nie zdradzał miejsca urodzenia. Jakubowi, Mimo iż prawdopodobnie pracował nad swoją wymową z równym uporem, nigdy się to nie udało. Pod koniec nawet najkrótszej konwersacji i tak każdy orientował się, że ma do czynienia z cudzoziemcem. Takie drobiazgi, ale to przecież one zadecydowały o rozwoju jego kariery i w zasadzie całym życiu. Nie mógł jednak narzekać na brak pracy. Kiedy w pierwszej dekadzie nowego wieku w Londynie pojawiły się tysiące jego rodaków, był chyba najbardziej zapracowanym prawnikiem w kancelarii Hughes and Wilde. Wiosna przyszła. Zauważył Paul, kiedy mijali skwer. Na trawniku leżeli ci, którym upał dał się zbyt solidnie we znaki. Jest już maj. Miała prawo przyjść. Ha! Tak jakbym nie wiedział. Jestem przecież z Paddock Wood. I wiem, że tam też już zawitała. Tylko, że ja, mimo iż mieszkam w wiejskiej rezydencji, nie mam nawet czasu, żeby spojrzeć przez okno. O wyjściu przed chałupę nawet nie wspomnę. Mruknął Jakub. Był wiele razy w domu Paula, przebudowanego z suszarni chmielu, i najbardziej zazdrościł mu widoków i okolicy. I jestem na to wszystko wkurzony. Ale jeszcze kilka lat, tak obiecałem Katy. Inaczej się wyprowadzi z domu. Zagroziła mi. Ta jest konsekwentna. O tak. Jakub cenił pełną humoru żonę przyjaciela. A wiesz, co jeszcze bardziej mnie wkurza? Ciągnął Heinz, kiedy już weszli do pubu i wdrapali się na pierwsze piętro, do części restauracyjnej. Obsługa, znająca ich od lat, od razu pokazała im wolny stolik. Jakuba wkurzał krawat. Po wyjściu z kancelarii miał ochotę natychmiast go ściągnąć, gdyż po raz pierwszy od wielu lat zaczął go dusić. Tak jakby miał własny rozum i wiedział, że jego czas dobiegł końca. Mnie wkurza tak wiele rzeczy, że już nie liczę. I to jest dowód na to, że wciąż jesteś młody, triumfalnie oznajmił Heinz. Młody? Podobno jesteś dobry z matematyki. 44 lata to dużo. I właśnie to mnie wnerwia, że jesteś ode mnie młodszy o 8 lat i możesz wszystko zacząć od nowa. Paul, daj spokój. Przecież to nie jest mój wybór. Jestem tym wszystkim przerażony. Zupełnie w to nie wierzę. Przestań się przede mną zgrywać. Jakby ci to nie pasowało, załatwiłbyś sprawy zupełnie inaczej. Wykorzystałeś sytuację, żeby się od nas wyrwać. Tak, po prostu marzyłem o tym. Jakub nie dawał za wygraną. Misterny plan, żeby rozwalić sobie całą karierę po 20 latach. O mój Boże, to my ile czasu się znamy? Heinz poprawił okulary i zaczął się wczytywać w menu podane przez kelnerkę. 18, prawda? Przyszedłeś do nas jako praktykant. To prawda. Jak to przeleciało? Odpowiedź była prosta. Głównie na słuchaniu dramatycznych historii, bieganiu po sądach i urzędach i waleniu w klawiaturę komputera. Przeciekło przez palce, zadumał się Jakub. Ocknął się dopiero, kiedy stanęła przed nim skośnooka kelnerka. Zamówił to samo co Paul. Nie chciało mu się jeść. Chyba jednak przeżywał to wszystko mocniej niż przypuszczał. Mam nadzieję, że to nie koniec naszej przyjaźni. Powiedział Jakub i zabrzmiało to bardzo sentymentalnie. Heinz spojrzał na niego podejrzliwie. A, ktoś ci coś mówił? O czym? Zdziwił się Jakub. O tym, że chcecie o coś poprosić. Poprosić? Wiem, dobrze wiem, że już za chwilę będziesz miał na głowie swoje sprawy. Ale to jest taka szczególna historia i szczególna przysługa. Ten człowiek zgłosił się do mnie parę dni temu. I powiem ci, że od samego początku myślałem, że to jest sprawa dla ciebie. Nie, niczego mu nie obiecywałem. Szybko dodał Heinz, widząc popłoch w oczach Jakuba. Ale myślę, że jak się dowiesz, o co chodzi, to sam się tym zainteresujesz. Poza tym nadajesz się do tego idealnie, jak nikt inny. Po, nie kokietuj. Znamy się, jak sam mówisz, już bardzo długo. Bez tych twoich kwiecistych wstępów. Mów, o co chodzi i nie kręć. Obaj jesteśmy prawnikami. O, jaki spryciarz! Zauważył Heinz i zaczął streszczać sprawę. Po dłuższej chwili Jakub przerwał monolog. Ale ja się na tym nie znam. Zajmowałem się przecież imigrantami i w ogóle się do tego nie nadaje. Ale Paul nie reagował na jego protesty, tylko kontynuował opowieść, której Jakub już nie przerywał, słuchając z rosnącym zainteresowaniem. Chyba zdurniałem, prawda? Poskarżył się Jakub swemu odbiciu w lustrze. Odpowiedź nie padła, ale przecież ją znał. To nie była kwestia asertywności. Chciał się zgodzić, bo to oznaczało dalszy związek zawodowy z kancelarią. Nieostateczne zerwanie. Widać, nie był jeszcze gotów na ostateczność. Złapał więc desperacko tych parę nitek, żeby szybko spleść je w linę ratunkową. Po prostu się bał, co go czeka. W zamian wolał się zająć tą dziwną sprawą, która o parę tygodni odwlecze moment rozstania ze starym życiem. Wciąż stojąc przed lustrem, zdjął jedwabny krawat od Hermesa i zmierzwił włosy. I nawet siwy włos nie ustrzeże przed głupotą. Wymyślił sentencję, której głębia prawdopodobnie była wynikiem 3 szklaneczek skocza wypitych w towarzystwie Heinza. Ale może powinno ich być więcej? Odwrócił się od lustra i wyszedł z łazienki. Barek znajdował się pod biurkiem. Pośród różnych papierzysk i innych gratów. Od kiedy podjął decyzję o wyjeździe, postanowił nie korzystać z usług sprzątaczki. Po co, skoro zamierzał się pakować? Ale teraz otaczało go pobojowisko brudnych kubków po kawie, przeczytanych tygodników, a nawet, jak zauważył, bielizny. Wszystko to rozpanoszyło się podstępnie aż na 100 metrach kwadratowych. Za chwilę zaatakuje, przytłoczy i wchłonie. Trzeba się stąd jak najszybciej zbierać. A może Paul Heinz doskonale wiedział, że Jakub robi dobrą minę do złej gry, że w środku czuje się sparaliżowany na myśl o wyprowadzce. Tak, to chyba było to, pomyślał i sięgnął po single malt. Ten jego nagły entuzjazm, rzekoma zazdrość. Paul nawet nigdy nie lubił nadmiernego ryzyka. Ileż to spraw przeszło mu koło nosa? Ten świat, do którego się wdarł, używając łokci i pięści, był dla niego zbyt dużą wartością, by go bezmyślnie trwonić. Bo jak inaczej wyjaśnić ten jego gest pod koniec wspólnie spędzonego wieczoru? Będziemy się jeszcze spotykać wiele razy, oznajmił, kiedy dopijali kawę. Ale jak już mówiłem, zaczynasz nowy etap. Chciałem ci coś podarować. Miałem nawet parę koncepcji, ale tak naprawdę były zbyt banalne. Tylko się nie obraź. Paul chrząknął i zdjął swój ukochany zegarek. Patrzył na Jakuba w napięciu i z powagą. Parę godzin później Jakub przyglądał się podarunkowi przyjaciela na swoim nadgarstku. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze razem żyło, powiedział, stwierdzając, że Patek Filip może być ciekawszym rozmówcą niż jego własne odbicie w lustrze. Nie rozwinął jednak tematu, gdyż zadzwonił telefon. Stało się coś złego, pomyślał, zobaczywszy, kto dzwoni. Sięgnął po kawałek folii bąbelkowej leżącej na stoliku. Wszystko w porządku? Jednak nic nie wskazywało na kolejną katastrofę. Mimo to przebił pierwszy pęcherzyk folii. Już samo ciche pyknięcie potrafiło sprawić mu ulgę. Kiedy przyjedziesz? Padło pytanie. Od miesiąca dokonał się postęp i zaczęła do niego regularnie dzwonić. Będę za 2 tygodnie, w połowie czerwca. Właśnie się pakuję. Mam nadzieję, że ci to pasuje. Pasuje? Żachnęła się. Co ma mi nie pasować? Przecież jestem teraz całkowicie od ciebie uzależniona. Nie mam wyboru. Jakub zacisnął lewą pięść i przebił 3 bąbelki naraz. Szantażystka emocjonalna. Nienawidziła go od pierwszej chwili. Że sztywny, że mało spontaniczny, że ma za małe albo za duże mieszkanie, że prowadzi samochód po lewej stronie, że nienawidzi jej bigosu. I tak można jeszcze długo. To kiedy mam być, żeby ci pasowało? Zadał w końcu pytanie, na które nie mogło być odpowiedzi. Wywinęła się, rozpoczynając pokrętną opowieść o stanie polskiej służby zdrowia, o kolejkach do lekarza i paskudnym jedzeniu podawanym w szpitalach. Czy ona mu chciała dać coś do zrozumienia? No cóż, przyjedziesz, kiedy będziesz mógł, prawda? Oczywiście. Mówiła jeszcze przez parę minut o rzeczach zupełnie go nieinteresujących. Nauczył się już jednak, że najlepiej nie zadawać żadnych pytań, bo i tak niczego sensownego się nie dowie. Alicja Regulska była specjalistką od robienia z igły wideł i już niejednokrotnie napędziła mu porządnego stracha. Wiesz, ona jest artystką? Tłumaczyła mu zawsze Zyta, ale nie przyjmował takich tłumaczeń. Bo co to oznaczało? Że jak jest się słynną malarką, to nie trzeba mieć oleju w głowie? Przykład Alicji okazał się dla niego tak odstraszający, że Jakub od czasu spotkania z nią unikał wszelkich twórców jak zarazy. Czuł, że nie znajdzie z nimi wspólnego języka. Po kwadransie skończyli rozmowę. On zużył długi kawałek folii, lecz niczego się nie dowiedział. Z przyjemnością wychylił połowę szklaneczki z single maltem. Reszta później. Obiecał sobie, stwierdzając, że jest dopiero 7 wieczór i powinien jeszcze coś sensownego zrobić. Na przykład zarezerwować bilet na samolot do Gdańska. Czy do Warszawy? Nie, z Gdańska jest bliżej. Stwierdził i postanowił najpierw zajrzeć do aktówki, którą pod koniec kolacji wręczył mu Heinz. Chwilę wertował papiery, a potem wsadził sobie w usta koniec ołówka, który w jego wyobrażeniu miał imitować papierosa. Jak Humphrey Bogart, odezwał się znowu do lustra. Nigdy się nie spodziewał, że taki będzie finał jego kariery w Hughes and Wild. Miał zostać prywatnym detektywem. Tylko, że to wszystko go przygnębiało. Przebił ostatni bąbelek z folii.